Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się nisko Państwu i zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Jest niedziela, 6 dzień lutego, a wraz ze mną dla Państwa bieżącą politykę komentować będą profesor Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko.
I zastępca szefa magazynu Wszystko co najważniejsze, pan redaktor Michał Kłosowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Proszę Państwa, a część polską chciałbym rozpocząć od tematu bardzo istotnego, zakończenie sporu dotyczącego kopalni Turów. Tuż przed rozpoczęciem weekendu potwierdzone zostało wycofanie skargi do TSUE, a 3 lutego mijającym tygodniu podpisane zostały dokumenty kończące polsko-czeskie negocjacje. Premier Czech Peter Fiala powiedział, że faktycznie była to przeszkoda do otwarcia nowych relacji polsko-czeskich. Wydaje się, że obopólnie spór ten zadowala i Polskę, i Czechy. I dwa pytania do Was. Pierwsze o przyszłość relacji polsko-czeskich. Wydaje się, że nowy rząd Petra Fiali jest nastawiony bardziej na współpracę z polskim rządem niż poprzedni. Być może to faktycznie zakończenie tej sprawy może okazać się otwarciem nowych relacji, ale i druga kwestia, czysto klimatyczna. O ile spór dotyczący kopalni Turów w tym momencie zostaje zażegnany, o tyle w przyszłości, w ciągu najbliższej dekady, temat wróci z innych przyczyn, mianowicie zmiany energetycznej, która będzie się wiązała z zmianą nośników energii, a tym samym także tego, w jaki sposób się ją produkuje, więc kwestia kopalni Turów, która jest kwestią także społeczną, na pewno do debaty wróci. Prosiłbym Was o komentarz w tych dwóch sprawach. Rozpocznę od pana redaktora Michała Kłosowskiego.
Tak, to znaczy wydaje mi się, że Turów jest kwestią absolutnie długofalową, to po pierwsze, bo to też są kwestie klimatyczne, to co zostało powiedziane, panie redaktorze. Natomiast druga rzecz, o której w ogóle wypada chyba zacząć, ja jestem bardzo zaskoczony i bardzo, powiedziałbym nawet zniesmaczony tym, że ta sytuacja w ogóle miała miejsce, bo z wielu głosów, z wielu stron słyszymy, że tak naprawdę po pierwsze dało się tej całej sytuacji uniknąć już na dużo wcześniejszym etapie, a po drugie, proszę Państwa, my jako Polska, widząc co się dzieje na świecie, powinniśmy bardzo dbać o te relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami. I ja wcale, tak jak to zostało powiedziane, nie jestem przekonany, czy ta kwestia turowa została zakończona definitywnie. Odpowiadając na pytanie o przyszłości relacji polsko-czeskich, ja mam takie też wrażenie, że zarówno Czesi i rząd Petra Fiali, jak i my w Polsce zdaliśmy sobie sprawę, że po prostu jesteśmy na naszych sąsiadów w jakiś sposób zdani, także na Czechy. Czechy, wiadomo, tradycyjnie ten kurs bardziej proniemiecki jest tam obecny, absolutnie w kontrze do polskiej polityki, natomiast też ostatnie wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazały, że jeżeli my w regionie trzymać się razem nie będziemy, to przegramy. I myślę, że oboje premierzy, zarówno Petr Fiala, jak i pan premier Mateusz Morawiecki, zdają sobie z tego sprawę i tak te polityki starają się kształtować. Zwłaszcza, że to jeszcze ostatni wątek do Petra Fiali personalnie, jest on dużo bliższy widzeniu konserwatyzmu i prawicowości w jakiś sposób premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, niż zdaje się części nawet reszty polskiej prawicy. I tu upatrywałbym dużych szans takiej personalnej współpracy obu premierów. Co do kwestii klimatycznych, oczywiście wszystkie kwestie związane z kopalniami, czy to Turowem, Bełchatowem, nawet dużo bliższym mojemu sercu i innymi, będą za kilka lat nas kosztować bardzo, bardzo wiele, ale to zupełnie innych powodów, bo polityki klimatyczne Unii Europejskiej, projekt Fit for 455. To jest po prostu rewolucja, na którą nie jesteśmy przygotowani na zaszczytanie.
I jak się stanie, dodam, panie redaktorze, że wówczas to będzie problem już nie tylko Turowa, ale także tych kopalń, które funkcjonują po stronie czeskiej, ale też i niemieckiej, bo przecież i tam są pracownicy, którzy z tych kopalń żyją, i tam są rodziny tych pracowników, i tam jest ten przemysł łańcuchów dostaw, który żyje z tego biznesu kopalnianego. Także to może być problem dla całego regionu, a nie tylko dla samego Turowa, prawda?
Pod warunkiem, że nic nie wydarzy się w obliczeniach i w zmianie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Co do czego ja wcale jestem tak przekonany, bo może się okazać, że te bardzo ambitne cele klimatyczne, przynajmniej w Europie, w części krajów, które, tak jak pan redaktor powiedział, żyją z węgla czy żyją z paliw kopalnych, mogą być po prostu pod tak silną presją, że staną w jakiś sposób zmienione. Ale to jest kwestia dalsza. Na pewno kluczową rolę będzie tutaj odgrywać polityka niemiecka, która, jak wiemy, w najbliższych latach przez tą koalicję się nie zmieni.
Jasne, jasne. Proszę państwa, żeby jednak nie otwierać tego tematu europejskiej polityki klimatycznej, jego wywołałem w kontekście Turowa, wróćmy jednak do relacji polsko-czeskich. Chciałbym, zwracając się do profesora Ratajczaka, iść wątkiem, który wskazał pan redaktor Michał Kłosowski. Faktycznie Petr Fiala jest reprezentantem konserwatyzmu. Zdaje się, miał też coś wspólnego jeszcze zanim był politykiem z profesorem Ryszardem Legutko. Jest człowiekiem, który jest obeznany z myśleniem konserwatywnym i jego specyfiką w tym regionie Europy. Czy może mieć to jakieś znaczenie dla uprawianej przez niego polityki i relacji tej polityki do polityki polskiej? Innymi słowy, czy jest możliwe rzeczywiście jakieś nowe polsko-czeskie otwarcie? Nie trzeba mówić, że jest to partner trudny, Republika Czeska. Profesor Ratajczak.
Wydaje się, że ta sytuacja, którą śledziliśmy w zeszłym tygodniu, ona daje nadzieję. Bo sprawa tak trudna, związana z tak dużymi pieniędzmi, z tak dużymi emocjami, które nawiasem mówiąc zostały poruszone podczas kampanii wyborczej w Czechach. Sprawa Turowa niejako została przynajmniej w części wywołana dla potrzeb politycznych. Ale powracając do głównego wątku, jak widać, te rozmowy postępowały bardzo sprawnie. Wynik ogłoszony przez obu premierów, poinformowanie Trybunału o zawarciu ugody, to daje nadzieję. Oczywiście każdą taką szansę można zmarnować. Ja bardzo liczę na to, że polska dyplomacja szybko upora się z problemem ambasady w Pradze, że to nie będzie problem, ale właśnie ogromna szansa, że dobry ambasador obejmie tę placówkę i będzie sprawnie na co dzień tę politykę prowadził. Ja często
odmówię. No właśnie, czy zgodzi się pan tak. Profesor z takim poglądem? On wielokrotnie przez różnych dziennikarzy był stawiany, że długotrwały brak ambasadora Polski w Republice Czeskiej był przyczyną, między innymi był jedną ze współprzyczyn tegoż kryzysu. Najzwyczajniej w świecie zabrakło kogoś, kto mógłby na etapie wybuchu tego konfliktu tą sprawę negocjować. Myśli pan profesor, że to rzeczywiście jest dobra diagnoza, że to trzeba w tym może upatrywać problemów komunikacyjnych w sumie z Republiką Czeską?
Myślę, że punkt wyjścia był nieco bardziej skomplikowany, jak powiedziałem. Przed wyborami, które przez poprzednią koalicję zostały przegrane, no upatrywano w sporze z Polską szansę na zdobycie kilku punktów procentowych poparcia. Natomiast no nie ulega wątpliwości, w pełni się z panem redaktorem zgadzam, że brak ambasadora jest poważną przeszkodą w relacjach międzypaństwowych. Dlatego tę instytucję, to zadanie przecież wymyślono przed wiekami. Zawsze dla kontrastu patrząc na te stolice, w których ambasadorzy sobie radzą w gorszym stopniu. Myślę o wspaniałej pracy ambasadora Snopka w Budapeszcie. To oczywiście znacznie łatwiejsze terytorium, ale powiedzieć można, że ktoś, kto potrafi pracować, potrafi nawiązywać kontakty, zna język, jest kimś, kto w kulturze czeskiej od dawna jest obecny, mógłby tutaj ogromnie dużo na co dzień robić. To są po prostu codzienne rozmowy, codzienne kontakty.
Aha. A ale teraz, kiedy ta, powiedzmy sobie szczerze, że najtrudniej
zmieniło, to warto wykorzystać.
Powiedzmy też, że najtrudniej jednak politykę prowadzi się z państwami, które leżą najbliżej, z sąsiadami. Siłą rzeczy spraw do rozwiązania ewentualnych spraw konfliktowych tak się zwykle układa, że te sprawy są najbliżej, tak? I w pewnym sensie może nie powinniśmy też się dziwić czasami tego typu sytuacjom konfliktowym. Jednakże chciałbym zapytać Michała Kłosowskiego, czy w waszym magazynie wydrukujecie często intelektualistów, francuskich intelektualistów z Europy, ze Stanów Zjednoczonych. Czy mieliście kiedyś na pokładzie kogoś z Czech? Czy jest tam taki potencjał właśnie dialogu? Michał Kłosowski.
Mieliśmy nawet więcej, bo mieliśmy samego premiera Petra Fiale, który wydał książkę w Ośrodku Myśli Politycznej krakowskim wydawnictwie. I stąd mogę powiedzieć, że to postrzeganie konserwatyzmu właśnie przez profesora Legutkę, wspomnianego już profesora Ryszarda Legutkę i dalej przez tą, powiedziałbym, polską szkołę konserwatyzmu, w jaki sposób ukształtowało Petra Fiale. Natomiast chciałbym się odnieść jeszcze do tego, co było mówione o sąsiedztwie, bo oczywiście najtrudniej jest z sąsiadami rozmawiać, natomiast wydaje mi się, że zwłaszcza w naszym regionie, tak jak to było powiedziane w kontekście Węgier, ale też krajów bałtyckich, widzimy to w kontekście Ukrainy, no, widać coraz większe podobieństwo, czy podobiznę pewnego rodzaju postaw. I teraz ja mam taką wielką nadzieję, że Petr Fiala właśnie też przez to, że zna polski konserwatyzm i polski konserwatyzm, polscy intelektualiści znają Petra Fiale, są w stanie się po prostu, mówiąc kolokwialnie, dogadać. No i tutaj znów pojawia się kwestia krakowska, kwestia profesora Ryszarda Legutki, który pewne pokolenie konserwatystów ukształtował w takim bardzo skrutonowskim myśleniu o konserwatyzmie. No i mi to przynajmniej osobiście na takiej płaszczyźnie intelektualnej daje bardzo dużą nadzieję, że uda się z Czechami dogadać, bo w końcu, no umówmy się, Praga nie leży daleko od Wrocławia ani...
No właśnie chciałem zapytać. Praga nie leży daleko, ale panie redaktorze, z Warszawy do Pragi nie ma bezpośredniej autostrady z Poznania do Pragi, z Wrocławia do Pragi, patrząc na tej linii naszej poznańskiej, no trzeba się naprawdę przez takie chęchy, chaszcze i dróżki przeciskać, że to jest niełatwy dojazd. Infrastruktura kolejowa również bardzo słabo tam działa. Czy to nie jest jakiś paradoks, że z jednej strony te państwa leżą bardzo blisko, z drugiej strony nawet od takiej strony infrastrukturalnej niezwykle trudno jest nam znaleźć do nich drogę. To jest chyba też czynnik, który nam mocno przeszkadza, prawda? Jak pan na to patrzy?
Wydaje mi się, że to jest kwestia chociażby inicjatywy Trójmorza i Funduszu Trójmorza, które jednak ma bardzo duży potencjał i mi się marzy osobiście, żeby Czechy w jakiś sposób włączyć w tą inicjatywę Trójmorza, inicjatywę Międzymorza, bo w końcu Via Carpatia, która idzie wschodnią granicą Polski i łączyć ma Polskę z południowymi krajami, no przez Czechy oczywiście nie idzie. Ma pan rację, że infrastruktura z Czechami jest bardzo trudna. Chęci i chaszcze, tak jak pan redaktor powiedział, nie są może mi osobiście znane, natomiast patrząc na to trochę bardziej szerzej, mamy wspólne interesy, żeby tą naszą część Europy połączyć, bo dużo łatwiej z Pragi dostać się do Berlina, z Poznania zdaje się też wciąż do Berlina trudno nie jest dojechać, niż do Warszawy i między tymi...
No, kilka pociągów dziennie, które i rzeczywiście z Poznania do Berlina jest szybciej niż do Warszawy. Panie profesorze, dobrze to ująłem
czasowo. To prawda. Chociaż ja dodam, że droga ekspresowa ze Świnoujścia do Lubawki jest już gotowa i można bez trudu do granicy czeskiej dojechać. Może później jest nieco gorzej już, ale jak sądzę, te szlaki będą się rozwijać. To liczę oczywiście przede wszystkim na rozwój infrastruktury kolejowej. I tak jak przed chwilą pan redaktor powiedział, dołączenie Czech do ponownej aktywność tego kraju w Grupie Wyszehradzkiej być może też zachęci Czechy do współpracy w ramach Międzymorza. Oby tak było i oby się rozwijała infrastruktura, która ma ogromny wpływ także na rozwój gospodarczy Czech, bo przecież zespół portów Szczecin-Świnoujście to najlepszy czeski port morski, prawda? Tak zawsze było i rozwój tej infrastruktury ma ogromne znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla gospodarki czeskiej.
No, widzimy, że mamy zatem pewne punkty wspólne, natomiast z pewnością polityka zaczyna się od idei i to, o czym powiedział pan redaktor Kłosowski, czyli kontakty mocne z Polską Petra Fiali, jednak wydanie książki w renomowanym polskim wydawnictwie, jakim jest Ośrodek Myśli Politycznej, przez człowieka, który chyba wydając tą książkę jeszcze nie wiedział o tym, że może być premierem Republiki Czeskiej, jest znaczące. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik polityczny trwa, choć temat Polski był tematem już międzynarodowym, to temat ściśle międzynarodowy przed Państwem. Zostańcie z nami.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
A w części drugiej tygodnika politycznego cały czas ze mną profesor Wiesław Ratajczak i redaktor Michał Kłosowski. Wracamy na Ukrainę, temat, który jest kluczowy w ostatnich miesiącach. Pentagon oficjalnie poinformował o tym, że dodatkowi żołnierze ze Stanów Zjednoczonych będą ulokowani w Polsce, w Niemczech i w Rumunii. Zgodnie z zapowiedziami 1700 żołnierzy amerykańskich zostanie przeniesionych do Polski. Będzie to kontyngent 18 Korpusu Powietrzno-Desantowego. To jest decyzja, którą można interpretować w ten sposób, że jest to przebudzenie Stanów Zjednoczonych, przebudzenie, które wybudzenie z pewnej iluzji, że Rosja jest partnerem wiarygodnym, że Rosja jest partnerem, z którym można wiarygodnie dyskutować, współtworzyć jakiś konsensus. Jest to też odpowiedź, która ma pokazać, że wschodnia flanka NATO, zaraz za nią mamy kilkadziesiąt tysięcy albo nawet ponad 100 tysięcy, niektórzy mówią, gdyby spojrzeć na całość, te obliczenia oczywiście zawsze opierają się na pewnych domniemaniach, tysięcy żołnierzy rosyjskich. Wiesław Ratajczak, to dobra chyba wiadomość dla naszego regionu, bo wydaje się, pewne takie analogie się pojawiają, że to chyba jednak nie jest drugi 1938. Jak pan na to patrzy?
To dobra wiadomość, choć oczywiście i towarzyszy myśl o tym, że nie byłoby tych decyzji, gdyby nie realne, bardzo poważne zagrożenie wybuchu wojny w naszej części świata. Wspomniał pan redaktor o ponad 100 tysiącach. No, mówi się, że to jest 115-120 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Trudno przypuszczać, by tym razem ta sytuacja rozwiązała się bez konfliktu, choć bardzo na to oczywiście wszyscy liczymy. To oczywiście było złudzenie, że można ograniczyć aktywność Stanów Zjednoczonych do starcia z wielkim przeciwnikiem chińskim, że w takim razie można zlikwidować, zapomnieć o wszystkich innych frontach. Jak widać, Rosja natychmiast tę szansę wykorzystała do mobilizacji na zachodzie kraju. No, miejmy nadzieję, że ta odpowiedź, konsekwentna odpowiedź Zachodu Rosję przed radykalnymi krokami powstrzyma, choć wydaje się to niestety dziś mało prawdopodobne.
Michał Kłosowski, jak pan interpretuje decyzję Amerykanów?
No cóż, trudno nie zauważyć dwóch rzeczy. Po pierwsze, bardzo dużej aktywności polskiej dyplomacji. Kilka dni temu zaledwie pan minister Frau spotkał się z Antonym Blinkenem, był w Waszyngtonie. Widać, że mimo tej zmiany prezydentury, mimo zmiany gospodarza Białego Domu, ta współpraca polsko-amerykańska jednak się układa. Przecież było dużo bardzo wątpliwości, a nawet obaw co do tego, jak to będzie wyglądać pod nową administracją.
No wreszcie mamy ambasadora Stanów Zjednoczonych, no właśnie, prawda? Mark Brzeziński przyjechał do Warszawy.
Co więcej, Mark Brzeziński przyjechał do Warszawy, potem szybko wrócił do Waszyngtonu właśnie na te rozmowy między ministrem Rałem i sekretarzem Antonym Blinkenem. Więc widać, że jest to osoba bardzo wysoko postawiona też w amerykańskiej administracji. To po pierwsze, a po drugie, no cóż, Amerykanie zdali sobie sprawę z tego, może nie tylko tutaj za pomocą polskiej dyplomacji, ale generalnie patrząc na to, jak świat zaczyna się układać, proszę Państwa, że ten sojusz chińsko-rosyjski jest absolutnie największym zagrożeniem dla świata, nie tylko amerykańskiego, nie tylko dla Pax Americana, który jeszcze dzięki Bogu istnieje, ale dla świata zachodniego w ogóle. I co więcej, prezydent Joe Biden, któremu zarzucano przecież bardzo wiele, i pewnie bardzo wiele zarzucić mu można, jednak podejmuje działania, jego administracja podejmuje działania, których no, myślę, że dawno nie widzieliśmy. Rzucenie tych żołnierzy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej do Polski, żołnierze w Rumunii. Bardzo jasne ultimatum, które niedawno El Pais, hiszpański El Pais wydostało z zasobów archiwów NATO, które Amerykanie przekazali Rosjanom, mówiąc: ani kroku wstecz, my jako NATO się nie cofniemy. Ukraina dostała gwarancję bezpieczeństwa w 1995 roku. Widzieliśmy, co wydarzyło się w 2014 i nie cofniemy się, nie pozwolimy Władimirowi Putinowi zająć Ukrainy. To można z tego w Polsce cieszyć. Dlaczego? Bo niepodległa Ukraina to gwarancja niepodległości Polski i gwarancja tego, że nie będziemy mieli Rosji u swoich bram, a to zawsze powinno nas cieszyć, bo no cóż, chyba groźniejszego przeciwnika dzisiaj niż Federacja Rosyjska i Władimir Putin.
Chciałbym was zapytać o taką kwestię, spotkanie prezydentów Chin i Federacji Rosyjskiej. Czy jednak nie jest tak, że to przegrupowanie globalnych sił znów nie ułoży nam świat na wschód i zachód? To znaczy, można by sobie wyobrazić coś takiego, że Chiny i Rosja wspólnie przeciwko Europie i Stanom Zjednoczonym będzie próbowała organizować swoje siły. Czy można to w taki sposób czytać, czy to jest za daleko posunięta interpretacja? Wiesław Ratajczak.
Oczywiście nie czuję się kompetentny, żeby tę kwestię komentować z całą pewnością. Natomiast spoglądając na relacje chińsko-rosyjskie i szerzej na geopolitykę, to domyślam się, że jeśli te sygnały dotyczące bliskości politycznej obu stolic Pekinu i Moskwy są wysyłane, to one są jednak w dużej mierze fałszywe. W gruncie rzeczy Rosja i Chiny to no po pierwsze nieporównywalne pod wieloma względami państwa także o pewnych przeciwstawnych interesach. Myślę, choć mówię, zdałbym się tutaj jednak na sinologów, na politologów zajmujących się tą częścią świata, że Chiny i Rosję dzieli bardzo wiele. Również powiedziałbym kwestia eskalacji wojennej w naszej części świata. Oczywiście wojna na Ukrainie jest no, ogromną przeszkodą dla gospodarki chińskiej. Zresztą o tym często dziś się także mówi w kontekście ruchu kolejowego przez Ukrainę i tych utrudnień, które ze strony ukraińskiej się pojawiały w ostatnich tygodniach. Trudno więc powiedzieć, by te interesy były zupełnie zbieżne. Powiedziałbym też, że na przykład, skoro mówiliśmy o aktywności dyplomatycznej Polski, ona przecież też dotyczy tych relacji polsko-chińskich w niedzielę dziś, choć pewnie jeszcze nie wiemy dokładnie, co było treścią tej rozmowy i nigdy się dokładnie nie dowiemy, ale przecież prezydent Andrzej Duda wykorzystuje swą wizytę w Pekinie, by te relacje rozwinąć, podtrzymać.
Z tym samym pytaniem zwracam się do redaktora Kłosowskiego. Czy taki podział Chiny-Rosja versus Zachód może się w najbliższym czasie ukształtować? Jak pan patrzy na tą sprawę?
Bardzo cenny wydaje mi się to, co powiedział pan profesor Tejczak właśnie o tym, że tutaj jest bardzo wiele przeciwstawnych interesów, ale to również jedno, że jest bardzo wiele przeciwstawnych elementów cywilizacyjnych. To znaczy, nawet jeżeli spojrzymy historycznie, to tam zazwyczaj nie było jednak pokoju współpracy między ludami zamieszkującymi teren dzisiejszej Rosji a cesarstwem chińskim nawet. Spójrzmy na Wielki Mur, to oczywiście taki bardzo szeroki przeskok historyczny, ale wydaje mi się jednak, że oba te państwa, w zasadzie może ich przywódcy Xi Jinping i Władimir Putin, stwierdzili, że na rękę będzie im doraźna współpraca po to, żeby zdestabilizować Zachód, proszę państwa. I to, co się dzisiaj dzieje, to jest, mam wrażenie, realizowanie strategii tysiąca kryzysów, na które Zachód będzie musiał odpowiadać co i rusz. Wydaje mi się niestety, że to możliwe pewnego rodzaju przypieczętowanie działania pewnej wspólnej polityki, a niekoniecznie jej początek. Jeżeli spojrzymy troszkę wstecz, to ja mam takie wrażenie, że wiele z kryzysów dzisiejszego świata, kryzysów na granicach Unii Europejskiej, wewnętrznych kryzysów w Stanach Zjednoczonych, wydarzeń bardzo takich sugestywnych i telewizyjnych niemalże, można by było tym dłużej interpretować w kluczu zdestabilizowania świata zachodniego, który, no cóż, idąc za starą regułą tego, komu jest to na rękę, no to jest to na rękę właśnie Rosji i Chinom.
Bardzo słabo zaczynamy pana redaktora słyszeć. Ja wrócę jeszcze z tą kwestią do profesora Wiesława Ratajczaka. Czy w takiej sytuacji, w której Europa zostanie podzielona znów na takie, można by powiedzieć, trzy strefy, strefę właśnie zachodnią, amerykańską, strefę buforową, w takiej znajduje się Ukraina i tam strefę już typowo rosyjską. Czy uważa pan, że to może zbudować jednak pewną stabilność? Mam wrażenie też, że mimo wszystko perspektywa wojny jakby się trochę oddalała. Myśli pan, że byłoby możliwe zbudowanie takiej konstrukcji geopolitycznej? Wiesław Ratajczyk.
No, nie sądzę, żeby Rosję takie rozwiązanie na trwałe zaspokajało. W momencie, kiedy pojawiłyby się ustępstwa dotyczące chociażby Ukrainy, zgoda na okupację większej części tego kraju niż to ma miejsce dzisiaj, no to zapewne pojawiłby się krok następny dotyczący państw bałtyckich, być może dotyczący reszty Ukrainy, Rumunii, Polski, etc. Więc to nie byłoby rozwiązanie trwałe, być może odsunęłoby perspektywę konfliktu zbrojnego, ale nie byłoby to nic dobrego, no, jakieś skojarzenia monachijskie pewnie by się tu w tym momencie nasuwały. Natomiast ja liczyłbym jednak na to, że interesy gospodarcze i powiedziałbym taka konsekwentna polityka, również dotycząca na przykład życia akademickiego. Chiny bardzo dużo inwestują, a przecież są to inwestycje zazwyczaj przemyślane nie w perspektywie roku czy dwóch, chociażby w relacje akademickie polsko-chińskie, kształcąc ogromną liczbę swoich studentów w Polsce, a także rozwijając na skalę nieprawdopodobną, zważywszy jak bardzo niszowe były to do tej pory placówki, rozwijając polonistykę w Chinach. Widać wyraźnie, że ta współpraca ma być rozwijana i być może jako
ośrodek... To ciekawe, polonistyka w Chinach to naprawdę brzmi tak trochę egzotycznie, ale i atrakcyjnie, prawda?
To prawda, Boże, mało o tym wiemy, ale Chiny robią to bardzo konsekwentnie i dotąd to były malutkie placówki, zwykle przy slawistyce, przy rusycystyce, natomiast teraz na największych uniwersytetach chińskich, a największe oznacza w Chinach bardzo duże, rozwijają się studia polonistyczne na ogromną skalę. Powiedziałbym, że to może być związane z taką wizją polityki chińskiej, w której Warszawa, nasz region świata, Trójmorze, stanowi właśnie takiego niezawodnego, przewidywalnego partnera, także rozwijającego się gospodarczo, na co Chiny na pewno zwracają uwagę. Innego niż Rosja, to nie ulega kwestii.
Musiałbym dodać do tego, że jest też pewna zmiana w chińskim spojrzeniu na kształcenie, o ile ono było bardzo takie pragmatyczne i inżynieryjne, o tyle od jakiegoś czasu Chińczycy też tłumaczą chętnie naszą klasykę kulturową, chcąc ją wprowadzić do swojego obiegu, ale to już zupełnie inny temat, nie polityczny, ale jak Państwo wiecie, tematy niepolityczne bardzo często politykę budują. Zostańcie Państwo z nami, przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w trzeciej części naszego magazynu chciałem porozmawiać z moimi rozmówcami o zarzutach stawianych papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI, Józefowi Ratzingerowi. Archidiecezja München-Freising zleciła kancelarii Westfalen-Spielkerwast uporządkowanie przypadków przestępstw seksualnych przez księży, przestępstw, które zostały odnotowane na przestrzeni kilkudziesięciu lat między 1945 a 2019 rokiem. Kancelaria ta postawiła taki oto zarzut, że podczas gdy Józef Ratzinger był arcybiskupem w Monachium, przysłany po wyroku skazującym za czyny pedofilskie z jednej z północnych diecezji ksiądz, przysłany na leczenie do Monachium, zamieszkał przy jednej parafii, gdzie niestety powtórzył swoje przestępstwo. Wskazuje się, że Ratzinger, wiedząc o tym, że on przebywa wówczas w Monachium, nie zareagował na to, że mieszka on właśnie przy parafii i jest w jakiś sposób dopuszczony do czynności duszpasterskich. Proszę Państwa, pytanie, czy faktycznie Józef Ratzinger popełnił w tym momencie błąd, czy nie, jest pytaniem otwartym. Natomiast widać, że poza dyskusją, czy popełnił błąd, czy go nie popełnił, pojawia się też kwestia, czy jest winny krycia księdza pedofila, czemu zaprzecza z całą stanowczością chociażby w Corriere della Sera Georg Genswein, sekretarz Benedykta XVI, który mówi, że jeśli wtedy były popełnione pewne błędy, no to są błędy, o których Ratzinger nic nie wiedział. Również były szef Kongregacji Doktryny Wiary, kardynał Gerhard Ludwig Miller, powiada, że nie ma żadnych dowodów na to, by Józef Ratzinger kogoś krył. W tym momencie rzeczywiście medialne jednoznaczne rozstrzygnięcie tej sprawy na niekorzyść Benedykta XVI wydaje się być bardzo przedwczesne, bardzo krzywdzące. To jest kolejna taka sprawa właśnie ferowania wyroków przed zbadaniem sprawy. Ale wydaje się, że na razie poza tymi oskarżeniami nie ma żadnych faktów, jakoby Ratzinger rzeczywiście świadomie doprowadził do tego, że wiedząc, że ten ksiądz wykonuje pewne czynności przestępcze, po prostu na to nie reagował. Chciałbym was o tą sprawę zapytać, ale przy okazji chciałem was też zapytać o język, o którym się o tej sprawie mówi. Język takiego właśnie oskarżenia, język skazywania, język, który nie daje też często szans do obrony. Michał Kosowski, pan jest dziennikarzem, pan też zajmuje się kwestiami kościoła, prowadzi pan też audycję w jednej ze stacji radiowych w tematyce kościelnej właśnie. Chciałem od pana rozpocząć i zapytać, jak pan widzi tę sprawę.
Każdy przypadek nadużyć seksualnych w kościele jest po pierwsze ogromnym grzechem, po drugie jest tragedią, bo każdy najmniejszy, który został skrzywdzony przez człowieka kościoła, jest pokrzywdzony w każdej takiej sytuacji. To znaczy, to jest sprawa, o której nie można mówić językiem mediów. To jest pierwsza rzecz. To znaczy, każda taka sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona. I teraz zacznę się od czegoś innego, bo tak się składa, że Benedykt XVI, któremu dziś wiele mediów, wielu dziennikarzy zarzuca to, że nie dopilnował tej sprawy, że zbagatelizował ją, że nie właściwie postąpił, nie jest świadoma tego, że te oskarżenia są bardzo krzywdzące, bo pamiętajmy, że to Benedykt XVI, a w zasadzie kardynał Józef Ratzinger, wydał w 2001 roku list o najpoważniejszych przestępstwach. To było jedno z najmocniejszych pierwszych dokumentów Kościoła, takich pierwszych w nowoczesnej historii Kościoła, gdzie ten problem nadużyć seksualnych po tych skandalach w Stanach Zjednoczonych i Irlandii, został bardzo mocno wypunktowany, naznaczony i pokazana została droga, jaka ma być osiągnięta w oczyszczeniu Kościoła. Więc przede wszystkim to Benedykt XVI jest tym kardynałem, jest tym papieżem, który wraz wcześniej z Janem Pawłem II, potem jako wcześniej jako prefekt kongregacji wiary, potem jako papież, pracował nad tym, żeby te właśnie przestępstwa seksualne, przestępstwa o charakterze seksualnym zostały na mocy prawa kościelnego, na mocy prawa Bożego i prawa ludzkiego rozwiązane. Więc to jest pierwsza rzecz. O tym musimy pamiętać, że Benedykt XVI stworzył ramy do tego, żeby te przestępstwa na tle seksualnym w Kościele rozwiązywać. I są to narzędzia, te dokumenty, które dziś są wykorzystywane i które skutkują tym, że jesteśmy w stanie my jako Kościół jako kardynałowie, jako hierarchia te sprawy rozwiązywać, bo one spada młyny kościelne. Mhm.
No właśnie, i czy tutaj nie jest, tu od razu pana zapytam, czy jednak ten język oskarżeń wobec Józefa Ratzingera, dodajmy, mówimy też o jednym przypadku, który jest wątpliwy w sensie winy Ratzingera, bo ten ksiądz przyszedł do Monachium już jako osoba skazana, przyszedł na leczenie, tak naprawdę nie podlegał do końca też jurysdykcji papieża z jednej strony, a z drugiej strony to wszystko, o czym pan powiedział później, czyli uruchomienie całej instytucjonalnej machiny, która zaczęła się oczyszczać. To miało miejsce natychmiast po objęciu stolicy Piotrowej przez Józefa Ratzingera. Czy tutaj faktycznie nie dochodzi do pewnego nadużycia właśnie w tym języku oskarżeń wobec papieża emeryta? Jak pan to postrzega?
Znaczy, każdy skrzywdzony, każdy pokrzywdzony jest ofiarą, za którą Kościół musi przepraszać, modlić się i starać się to sobie rozwiązać. To nie ulega wątpliwości. Żadnego cienia wątpliwości nie możemy przepuścić na niego patrząc. Ale, i to jest myślę, że to, co pan redaktor powiedział, język mówienia o tym często jest językiem wydawania sądów. To znaczy ludzie, którzy, też dziennikarze często, oceniają od razu bez wielu dowodów. I język takiej chłosty niemalże ostracyzmu jest w kontekście całych spraw o podłożu seksualnym w Kościele bardzo częsty. Winić za to możemy bardzo wiele kwestii, natomiast w tej sprawie, w sprawie Józefa Ratzingera, kardynała, Benedykta XVI, papieża, nie możemy jeszcze takim językiem się posługiwać. Nie powinniśmy, dlatego, bo ten raport monachijski, podobnie jak raport francuski niedawno też opublikowany, mają bardzo wiele mankamentów. Nie wszystkie strony zostały dopuszczone do tych raportów,
A trzecia rzecz jest taka, że pozwólmy też bardzo skomplikowanej, a też bardzo dokładnej kościelnej, watykańskiej machinerii tak naprawdę, młynom kościelnym, które mielą swój czas, ten przypadek przepracować, dojść do samego dna tego wszystkiego, o tym jak mówi arcybiskup Szykluna albo Hans Zoller, który odpowiada za te sprawy w Watykanie, to potrzeba czasu, żeby to zrozumieć, tak jak pan powiedział, i ocenić właściwie, kto jest winien, jakie zaniedbania zostały albo nie poczynione i jakie wnioski z tego wszystkiego należy wyciągnąć. To znaczy ostracyzm jest ostatnią rzeczą, na którą się powinniśmy w tym momencie pokusić.
Wiesław Ratajczak, jak pan patrzy na kwestię tych zarzutów wobec emerytowanego papieża? Tutaj może należy jeszcze dodać, że na pytania, które wysłała kancelaria, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli prywatny sekretariat papieża emeryta, odpowiedział 80-stronicowym pismem, a zatem też tutaj nie można mówić o jakiejś ignorancji ze strony papieża emeryta tego problemu. Jak pan na to patrzy, Wiesław Ratajczyk?
Patrzę podobnie jak panowie wcześniej to określili, oczywiście po pierwsze podkreślając tę nieustanny wysiłek dotarcia do prawdy, co było też celem kardynała Ratzingera wtedy, kiedy Kongregacja Nauki Wiary stała się tym, powiedzieć można, przyczółkiem walki z tym straszliwym grzechem, z tą gangreną Kościoła, która wiąże się z kwestią przez nas teraz omawianą. Powiedzieć można, że wtedy, kiedy przed jubileuszem roku 2000 Jan Paweł II wskazywał punkty, które domagają się oczyszczenia, to właśnie kardynał Ratzinger na tę kwestię wykorzystywania seksualnego położył nacisk. Ale wracając do raportu monachijskiego, on w moim zdaniem, proszę, żeby nie myśleć, że traktuje to każdy przypadek, proszę myśleć, że traktuje każdy przypadek bardzo poważnie, ale jeśli wspomniał pan redaktor przed chwilą o tym, jaką liczbę przypadków wykorzystywania seksualnego w tym raporcie wskazano, to w czasie, gdy kardynał Ratzinger kierował archidiecezją, tych przypadków było 4. Tak, były to 4 przypadki.
Tak jest.
Przy tym jeden, z perspektywy patrząc, tak skandaliczny, jak przypadek księdza Petera Hulermana. Zwrócę jednak uwagę, że nadużycia popełnione przez księdza Hulermana, molestowanie dzieci w parafii Essen miało miejsce w roku 1980. Można więc przypuszczać, że na leczenie, bo przecież taki był cel przybycia tego księdza do diecezji monachijskiej, przybył w roku 81, 82 roku swoją misję kardynał Ratzinger w tej diecezji zakończył. No, wydaje mi się, że zwłaszcza w przypadku kardynała Ratzingera warto byłoby zaczekać z publikacją tego typu raportu, czy dać szansę na ustosunkowanie się, bo przecież można było to przewidzieć, że spośród tych 1900 stron prawniczego wywodu, tak, ci, którzy są zainteresowani raczej wykorzystywaniem tego typu argumentów niż poważnym ich traktowaniem, wybiorą za pomocą wyszukiwarki nazwisko Ratzinger i wyciągną te 4 przypadki, przy czym właśnie koncentrujemy się na jednym, który jest tak drastyczny, a wszystkie pozostałe niemal 500 w tym momencie stają się jakby przykładami mniejszej rangi. No, jak wiemy, teraz kardynał Ratzinger pracuje nad osobistą odpowiedzią na wszystkie te...
Tak jest, także metropolita Monachium i Freisinga, kardynał Reinhard Marx, mówi, że samodzielnie Benedykt XVI musi powiedzieć, co wie o tej sprawie i wypowiedzieć się właśnie już konkretnie co do tego przypadku. I faktycznie taki dokument, z tego co wiemy, powstaje. Michał Kosowski. Czy zarzut między innymi w Tygodniku w sieci, jest to tak sformułowane, atak na Benedykta, faktycznie atak na Benedykta, czy też po prostu taki styl analizy, jakby pan na to patrzył?
Nie chciałbym oceniać, czy to warsztatu, czy to kwestii tego, jak ten tekst został sprofilowany, czy ta okładka została napisana przez kolegów dziennikarzy z tego tygodnika, to wydaje mi się, że nie, że to nie jest kwestia ataku personalnego na Benedykta. To jest oczywiście wyciągnięcie Benedykta jako osoby, która ma największe nazwisko i próba zagrania tym, niekoniecznie w dobrych intencjach przez twórców raportu. Tak, może tak być. Natomiast trzeba zrozumieć, że świat zachodni patrzy trochę inaczej na te kwestie nadużyć seksualnych niż my. To znaczy, to nie jest kwestia ataku na jedną czy dwie osoby, tylko kwestia tego, że Kościół musi się oczyścić z jakichkolwiek możliwych zarzutów. Dlatego, bo jeżeli się nie oczyści, chociażby cień wątpliwości pozostanie, no to cóż, no ta skaza w Kościele będzie bardzo długo widoczna, będzie się bardzo długo czuło i będzie bardzo długo rezonować, jak to się mówi. Na pewno dla wielu, zwłaszcza tradycyjnych ludzi, którzy mają tradycyjną wiarę i pamiętają Benedykta jako tak zwanego pancer kardynala, będzie to brane jako ten raport, jako atak personalny, a ja bym go tak nie czytał, bo te wszystkie elementy, których powiedzieliśmy w tej naszej dzisiejszej wieczornej audycji, pokazują, że jest to pewnego rodzaju rozliczenie Kościoła niemieckiego z wydarzeniami po II wojnie światowej, po Soborze Watykańskim II, kwestii właśnie nadużyć seksualnych. Najpierw Francja, teraz Niemcy i myślę, że powinniśmy się spodziewać jeszcze kolejnych raportów w kilku innych krajach. Jeżeli będziemy brać je w sposób personalny, to do niczego nie dojdziemy, proszę Państwa. Te raporty trzeba czytać w sposób problemowy, w sposób pogłębiony, a nie ataku na tą czy inną osobę, bo jeżeli będziemy tak to czytać, to nigdy nie oczyścimy Kościoła, przecież na tym nam wszystkim zależy.
I nigdy nie dojdziemy do istoty sprawy. Tak jak pan powiedział, jest nią naprawienie krzywdy tym ludziom, której ona się wydarzyła. Proszę państwa, w tym miejscu stawiam kropkę i moje kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie, profesor Ratajczak?
Ja wczoraj odnalazłem w swojej skrzynce pocztowej nowy tom poezji Stanisława Srokowskiego, który znany jest przede wszystkim jako powieściopisarz, ale jest też znakomitym poetą. Jestem tym tomem ogromnie poruszony. Tom zatytułowany jest Ciszo, milcz, bólu, mów, a dotyczy kwestii, które od lat są w twórczości Srokowskiego obecne, czyli tego wszystkiego, co wydarzyło się, czego ślady w pamięci pozostają, co wydarzyło się na wschodnich terenach Rzeczpospolitej. Niezwykle poruszająca, czysta, powiedzieć można taka raniąca w swoim przekazie, a jednocześnie bardzo mądra poezja. Gorąco polecam, chociaż wiem, że nie jest to...
I Michał Kłosowski, bo już musimy zmierzać do końca. Panie redaktorze,
nowe jedwabne szlaki, profesor Peter Frankopan. Nie jest to nowa książka, ale książka, która pomaga zrozumieć trochę współczesny świat, zwłaszcza politykę chińską wobec Azji Środkowej i tego, co dzieje się dzisiaj w Europie. Nowe jedwabne szlaki, profesor Peter Frankopan. Bardzo dobra książka.
I to ona nam dopełnia drugi wątek naszej dzisiejszej rozmowy, gdzie o Chinach parę myśli mogliśmy wymienić. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj redaktor Michał Kłosowski. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się nisko. Dobrej nocy.
I pan profesor Wiesław Ratajczak. Dziękuję uprzejmie.
Dobranoc. Dobrego tygodnia.
Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny. Radia Poznań.